Witamy serdecznie na naszej antenie księdza biskupa Rudolfa Pierskała, biskupa pomocniczego z diecezji opolskiej. Księże biskupie, bardzo prosimy o katechezę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jesteśmy w okresie wielkanocnym, dlatego chciałbym tą katechezą poruszyć temat Eucharystii jako wielkiej tajemnicy wiary. Bo przecież Eucharystia ma swoje źródło tym, co przeżywaliśmy w Triduum Paschalnym Wielkanocy. Ona narodziła się z przebitego boku Chrystusa, ale także ze zmartwychwstania. I ona jest źródłem i szczytem życia Kościoła. W samym sercu celebracji eucharystycznej, tuż po słowach ustanowienia, uobecniających mocą Ducha Świętego paschalne misterium Chrystusa w znakach chleba i wina, tę świętą, sakralną ciszę w tym momencie przerywają słowa kapłana: oto wielka tajemnica wiary. Te słowa wyrażają przekonanie Kościoła, że to, co się wydarzyło tu na tym ołtarzu, jest z jednej strony ujmowane tylko aktem wiary, a z drugiej strony stanowi dla nas wielkie misterium, dla nas niezgłębioną tajemnicę, niewypowiedzianą tajemnicę. Odpowiedź zgromadzonej wspólnoty w czterech wersjach aklamacji akcentuje centralne wydarzenie historii naszego zbawienia, które realizuje się tu i teraz, na tym ołtarzu, w tym kościele, w tej świątyni. Aktualizuje ofiarną śmierć Chrystusa, Jego zmartwychwstanie i Jego powtórne przyjście. Dlatego sakrament Najświętszej Eucharystii jest wielką tajemnicą naszej wiary. W niej, w tej wielkiej tajemnicy, to, co jest nadprzyrodzone, to, co jest boskie, wkracza w czas, w nasz świat, w nasze ludzkie bytowanie, w nasze życie. Możemy powiedzieć, spotyka się w niej niebo i ziemia, Bóg i człowiek. I wobec tej Bożej, wielkiej, niezgłębionej tajemnicy ciągle stajemy jak dzieci, które zadają sobie pytanie, co to jest, po co to jest, dlaczego, jak to się dzieje. Jesteśmy jak dzieci, które wprawdzie czynią to, co im polecono, ale tej wielkiej tajemnicy, która stoi przed nimi, pojąć do końca ani wypowiedzieć nie mogą. Potrzebna jest wiara. Potrzebne jest odkrywanie tej wielkiej tajemnicy. I chcemy się właśnie w tej katechezie nad tym zastanowić, odkrywać tę wielką tajemnicę. Pragniemy się zastanowić nad wielką godnością Eucharystii, wielką godnością mszy świętej, w której uczestniczymy. Troska o zachowanie wielkiego szacunku i wielkiej godności dla mszy świętej jest przecież naszym obowiązkiem, ale i zadaniem. Święty papież Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii napisał takie słowa: Kościół w ciągu wieków i przy zmieniających się kulturach czuł się zawsze zobowiązany, aby sprawować Eucharystię w oprawie godnej tej wielkiej tajemnicy. I dalej pisze Ojciec Święty, każda msza święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara krzyża i jest świętą ucztą komunii w ciele i krwi Pana Jezusa. A więc wskazuje na te trzy takie zasadnicze aspekty teologiczne każdej Eucharystii. Pamiątka, ofiara i uczta. Sprawowanie mszy świętej jest więc ośrodkiem życia całego chrześcijańskiego życia Kościoła. Ale też i dla każdej parafii, ale też i dla każdego poszczególnego wierzącego. To jest centrum naszego życia. Msza Święta Eucharystia jest najważniejsza dla naszego życia. Można ją porównać jakby do Słońca, które jest w centrum układu planetarnego. Słońce ogrzewa i przyciąga wszystkie planety do siebie. Tak i Eucharystia ogrzewa nas, przyciąga do siebie wszystkie nasze modlitwy, nabożeństwa, sakramenty, inne prowadzą do Eucharystii albo z niej wychodzą. Nasze życie chrześcijańskie prowadzi do Eucharystii albo z niej wychodzi. Dlatego z jednej strony udział w Eucharystii jest naszym wielkim przywilejem, ale też jest naszym wielkim obowiązkiem. Zapytajmy się siebie, co nas przekonuje bardziej do udziału we mszy świętej? Przywilej czy obowiązek? Myślę, że ci, którzy słuchają katechezy, na pewno regularnie uczestniczą w niedzielnej mszy świętej. Jest ona dla nich najważniejsza. Najpierw zastanówmy się nad logiką uczty, bo współcześnie w mentalności wielu wiernych w patrzeniu na mszę świętą, na jej sprawowanie, na udział w niej, wydaje się przeważać logika uczty. Takie wrażenie odnosi się szczególnie mocno w krajach Europy Zachodniej, gdzie na pierwsze miejsce wysuwa się tylko to, co ludzkie. Dobre samopoczucie we wspólnocie, przyjemne spędzenie czasu w niedzielę, musi być wygodnie w ławce, ciepło w zimie, klimatyzacja w lecie. Msza staje się czasem okazją do spotkania znajomych, do zaspokojenia religijnych potrzeb w miłej i sympatycznej atmosferze wspólnoty przyjaciół i znajomych. Wszyscy przystępują do komunii świętej, często bez duchowego oczyszczenia przez sakrament pokuty. I wtedy może msza święta stać się taką religijną imprezą, przedłużoną przez spotkanie przy stole. Gdzieś w tym wszystkim, jeżeli tak się rozumie, msze święto niespodziewane, w pewnym momencie zagubiono tego, który jest najważniejszy. Jezusa Chrystusa, który przecież powinien tu być na pierwszym miejscu. Tajemnica mszy Misterium okazuje się wtedy, jest zastąpione przez biesiadę, przez imprezę. Niewypowiedziana tajemnica Eucharystii zostaje w jakiś sposób zbanalizowana, podarta z nadprzyrodzoności i sprowadzona nieraz tylko do przedstawienia teatralnego. Wszystko musi być jasne, przejrzyste, przyjemne, zrozumiałe, uzasadnione, zawsze inne, bez powtórzeń. Uczestnicy muszą być czymś ciągle zaskakiwani, jakimś rekwizytem, muszą zostać doprowadzeni do roześmiania, aby im się nie nudziło na mszy świętej, aby mieli dobre samopoczucie. Może nieco zbyt jednostronnie nakreśliłem ten obraz, ale on przybliża nam pewną fałszywą mentalność bycia na Eucharystii. Mentalność tylko logiki uczty. Powstawanie takiej mentalności można czasem zauważyć także już u nas. Jak łatwo jest przeakcentować występowanie na mszy świętej, zwłaszcza dzieci, nad ich prawdziwe i religijne uczestnictwo. Jak trudno nieraz zachować granicę między misterium a zabawą, między autentyczną modlitwą a tylko nastrojowym śpiewaniem. Dlatego wejdźmy w tę wielką tajemnicę naszej wiary i odkryjmy te trzy aspekty tej wielkiej tajemnicy. Pamiątka, ofiara i uczta. Najpierw żywa pamiątka. Eucharystia jest żywą pamiątką. Pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który mówi: to czyńcie na moją pamiątkę. Tak, na ostatniej wieczerzy. I w czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus zostawił nam testament, a w testamencie zwykle jest spadek i jakieś zobowiązanie. Pan Jezus zostawił nam w spadku, tak można by powiedzieć, dwa sakramenty, kapłaństwo i Eucharystię, ale też zostawił nam zobowiązanie, kiedy umył uczniom nogi i powiedział: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. To jest zobowiązanie. Spadek przyjmujemy. Czy zobowiązanie realizujemy? Pamiątka jest żywa, czyli każda Eucharystia jest nie tylko wspominaniem tego, co się kiedyś dokonało i minęło, ale tu i teraz, w tej świątyni, na tym ołtarzu, w tej wspólnocie, Chrystus staje przed nami, obecny, żywy, prawdziwy, choć pod osłoną znaków chleba i wina. Pamiątka jest żywa, obecna, osobowa. Takie rozumienie Eucharystii ustawia nas w relacji szacunku i odpowiedzialności za to, co będziemy sprawować. Eucharystia to nie coś, ale ktoś, to osoba, to Jezus Chrystus, prawdziwie, rzeczywiście obecny. Dlatego relacje są na mszy świętej osobowe, a nie rzeczowe. Ja i Pan Jezus, my i Pan Jezus. Msza więc nie jest i nie może być okazją tylko do czegoś, do spotkania, ale to przede wszystkim spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym. To można powiedzieć, wieczernik to Emaus. I to spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym jest tutaj najważniejsze. Pan Jezus oczekuje więc od nas miłości. Jak czytamy w Ewangelii, przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Nauczył nas tej miłości do końca, bo oddał za nas swoje życie i okazał tę miłość apostołom, kiedy umył im nogi. I nam umywa ciągle nogi, tak można by powiedzieć, umywa nas, oczyszcza nas w sakramencie pokuty i pojednania, a także kiedy prosimy Go o przebaczenie grzechów na początku mszy świętej. Żywa pamiątka, relacje osobowe, a to prowadzi do tego, że muszę też stanąć jako osoba, a więc zaangażować się, a więc uczestniczyć, a więc modlić się razem z wszystkimi, a więc odpowiadać na wezwania kapłana, uczestniczyć w dialogach, a więc zaangażować się całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił, bo tego wymaga ta żywa pamiątka. Ja spotykam się z samym Jezusem Chrystusem. Nie mogę więc inaczej podejść do przeżywania tej wielkiej tajemnicy. Drugi aspekt. Eucharystia jest najświętszą ofiarą. Ofiarą, w której ciągle dokonuje się ofiara krzyża. Mówimy, że jest najświętszą ze wszystkich ofiar. Takie rozumienie ustawia nas w relacji wdzięczności i własnej niegodności wobec tak wielkiego dobra, które staje się naszym udziałem. Bo przecież Pan Jezus oddał za nas życie na krzyżu i ta ofiara krzyżowa dokonuje się w sposób bezkrwawy na każdej mszy świętej. Idziemy na Golgotę. Przeżywamy tę wielką tajemnicę za moje grzechy, za nasze grzechy. Dlatego codziennie żałujemy i uczymy się samego siebie składać w ofierze. Dlatego tak ważny jest sakrament pokuty i pokora wobec tego wielkiego misterium, które celebrujemy. A co ja mogę ofiarować Panu Bogu? Mam się uczyć samego siebie składać w ofierze. Co mogę ofiarować? Przecież wszystko od Niego otrzymałem. Cały świat został stworzony dla człowieka. Mogę ofiarować jedynie coś, co jest rzeczywiście moje, o czym sam decyduję. Tym czymś jest tylko moja wolna wola. Dlatego zgodzić się z wolą Bożą lub nie, mogę powiedzieć Bogu, bądź wola Twoja lub bądź wola moja. Maria jest tym, tą, która uczy nas najbardziej. Niech mi się stanie według słowa Twego. Jezus nas uczy. W Ogrodzie Oliwnym. Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Codziennie w modlitwie pańskiej mówimy, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Mamy uczyć się na mszy świętej, samych siebie składać w ofierze i w ten sposób łączyć się z ofiarą Chrystusa. To jest najtrudniejsze zadanie dla nas. Ileż razy braliśmy już udział we mszy świętej w naszym życiu. Trudno policzyć. A czy już nauczyliśmy się samych siebie składać w ofierze? Albo czy chcemy się tego uczyć? Bo dokumenty Kościoła mówią, mamy się uczyć, samych siebie składać w ofierze, uczyć się. Czyli to wszystko jeszcze jest przed nami. I trzeci aspekt rozumienia i odkrywania wielkiej tajemnicy Eucharystii. Eucharystia jako święta uczta. Jest ucztą, ale świętą. Więc nie jest to zwykła uczta. A skoro święta, więc trzeba do niej przystępować godnie, przygotowanym. Uczestniczymy w dobrach ofiary paschalnej, kiedy przyjmujemy ciało i krew pańską. Odnawiamy też nowe przymierze, raz zawarte przez Boga z ludźmi. Zapowiadamy też udział w uczcie niebieskiej. Eucharystia staje się pokarmem dla nas. Pan Jezus w Ewangelii to zapowiedział. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała i krwi mojej, nie będziecie mieli życia w sobie. Tak ważne jest więc spożywanie ciała i krwi pańskiej. Można powiedzieć, wspólnie zasiadamy do stołu z samym Chrystusem. Razem spożywamy. Niczego nam nie brakuje. Wszystkiego jest pod dostatkiem. Tak będzie w niebie. Ta uczta eucharystyczna zapowiada nam ucztę niebieską i mamy nadzieję, że tam się dostaniemy, bo Eucharystia jest lekarstwem na życie wieczne. Współczesne przeżywanie wspólnoty jest ludziom bardzo potrzebne. Trzeba być razem. I jak przychodzę do kogoś na spotkanie, to korzystam z tego, co gospodarz przygotował. Nie odmawiam jego darów. Nieraz czekam, aż mnie gospodarz zachęci. Ale nie wypada nie poczęstować się. A tu Eucharystia. Jest świętą ucztą. Jezus zaprasza. Jezus zaprasza do swojego stołu i mówi: bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie. Spożywajcie. Nie wypada odmówić. Jezus, jak czytamy w Ewangelii, naciska: wyjdźcie na ulicę i przyprowadźcie tu wszystkich, bo jeszcze jest miejsce. Mówi stanowczo: idźcie między opłotki i zmuszajcie do wejścia, aby mój dom się zapełnił. Uczta jest gotowa, ale jak się okazuje, zaproszeni nie zawsze są jej godni, bo nią pogardzili. Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem. Jak bardzo duszpasterze zachęcają na każdej niedzielnej mszy świętej, ogłaszają, kiedy sprawowane będą Eucharystia, jak zachęcają do udziału w niedzielnej mszy świętej, do udziału w Eucharystii, do przyjmowania ciała i krwi Pańskiej, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, jakie to jest ważne, jakie to jest istotne, jakie to jest konieczne dla naszego życia duchowego. Bez tego pokarmu nie mamy życia w sobie. A ten pokarm jest tak blisko, jak na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko trochę wiary. Trzeba tylko trochę pokory. Trzeba tylko przyznać się do swoich grzechów. Trzeba tylko przyjść do Jezusa. On czeka na nas. Komunia święta z Chrystusem obecnym pod postaciami chleba i wina na każdej mszy świętej musi być jednak poprzedzona komunią pod postacią słowa, w którym Chrystus też jest obecny. Spożywać treść Ewangelii, czyli słuchać Słowa Bożego. Co zapamiętaliśmy z ostatniej mszy świętej niedzielnej? Jak ważne to, żeby słuchać Słowa. To też jest komunia z Chrystusem. Ta komunia eucharystyczna jest szczytem komunii w czasie mszy świętej. Najpierw komunia z Chrystusem w Słowie, komunia z Chrystusem obecnym w kapłanie, komunia z Chrystusem obecnym we wspólnocie. I to wszystko przygotowuje nas i podprowadza nas do komunii tej eucharystycznej, do komunii pod postacią chleba i wina. Komunia eucharystyczna to więc zjednoczenie nasze. Pogłębia jedność ciała mistycznego. Zobowiązuje nas też do wypełnienia nowego przykazania miłości. Komunia jako pełnia uczestnictwa w ofierze przyczynia się więc do jej realizacji, zarówno w tym kierunku wertykalnym, pojednanie z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym, jak i w tym kierunku horyzontalnym, zjednoczenie wiernych przez miłość pochodzącą od Ducha Świętego. W drugiej modlitwie eucharystycznej błagamy pokornie, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Prosimy, abyśmy posileni ciałem i krwią Syna Bożego i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Tak czytamy, tak się modlimy w trzeciej modlitwie eucharystycznej. I zauważamy tu związek uczty eucharystycznej z liturgią słowa. Komunia święta jest więc źródłem siły do wypełnienia wezwania, jakie przynosi Słowo Boże, oraz uczestnictwem w tajemnicy, którą proklamuje Słowo Boże. Prawdziwą zaś weryfikacją naszego życia eucharystycznego, wiary eucharystycznej, udziału w Eucharystii będzie postawa kontynuowania mszy świętej w codziennym życiu przez miłość bliźniego w różnorakich wymiarach. A więc nie może być dwutorowość. Tu liturgia, a tu praktyka, a tam życie. Wielką tajemnicę wiary odkrywa ten, kto jest przekonany, że jej celem nie jest ucieczka z tego świata, lecz uwrażliwienie i otwarcie na spotkanie z Chrystusem, na Jego obecność w powszedniości życia. Eucharystia i codzienność winny tworzyć syntezę. Sprawdzianem dobrze przeżytej Eucharystii jest to, jak dalece uwrażliwia ona chrześcijan na potrzeby bliźnich, na problemy ludzkie, czy ułatwia spotkanie z Bogiem w życiu codziennym i czy inspiruje do apostolstwa. Liturgiczne zakończenie Eucharystii w słowach „Idźcie w pokoju Chrystusa” oznacza, że teraz zaczyna się msza życia w domu, w pracy, w szkole, na uczelni, w cierpieniu, miłości, służbie, jednym słowem na ołtarzu świata. Zgodnie ze słowami Jezusa, tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Bardzo dziękujemy, księże biskupie, za katechezę. Dziękujemy za to takie zapalenie nas do tego, by jeszcze świadomiej i no też bardziej przeżywać Eucharystię, czyli spotkanie z Bogiem żywym i prawdziwym, tym, który był, jest i który przychodzi. Bardzo dziękujemy za te słowa. Z nami jest ksiądz biskup Rudolf Pierskała, biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Za chwileczkę również państwo zapraszam do telefonowania, by podzielić się refleksją, może zadać też pytanie. 56 to numer kierunkowy do Torunia, 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dwa numery dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i księdza biskupa. Kłanie się Danuta z okolic Sanoka. Księże biskupie, z całego serca dziękuję za te słowa, za to wszystko, co mogliśmy usłyszeć na falach Radia Maryja. I chciałam się podzielić taką osobistą refleksją. Ja osobiście nie wyobrażam sobie, abym mogła żyć bez codziennego kontaktu z Panem Jezusem. Największą przeszkodą jest to, że mam daleko do kościoła i nie dojdę nogami, ale jest to cudowna okazja, że jest msza święta transmitowana w Radiu Maryja. Jest również na jedynce z Jasnej Góry i mogę się cieszyć chociaż tą komunią świętą duchową. I często z ogromnym przerażeniem, księże biskupie, patrzę na to, jak rodzice pozwalają swoim dzieciom, ja nikogo nie oceniam, nie potępiam, tylko nabawa mnie to wielkim bólem. Dzieci, które żyją w związkach niesakramentalnych, jakby nigdy nic, przystępują do Komunii Świętej. Dla mnie to jest po prostu tragiczne. Albo są dopuszczani do tego, żeby być rodzicami chrzestnymi. Ja pamiętam swoją pierwszą komunię, swoje pierwsze spotkanie z Panem Jezusem, moją pierwszą komunię świętą. Jakie to było cudowne. Dzieci nie czekały na prezenty. Dzieci czekały na Pana Jezusa. Pamiętam, jak siostra z opatrzności Bożej przygotowywała nas do pierwszej komunii świętej, ksiądz proboszcz, i zawsze nam tłumaczyli: pamiętajcie, że najważniejsze jest, żeby szeroko swoje serce otworzyć Panu Jezusowi. I powiem szczerze, bardzo brakuje w kościele tych balastków przykrytych białym obrusem, bo tak nam siostra wtedy przed laty, a to było już bardzo dawno, tłumaczyła. Pamiętajcie, dzieci, jeżeli do kogoś przyjdziecie na gościnę, stół zawsze jest przykryty białym, wykrochmalonym, dokładnie wyprasowanym obrusem. Tak po dziecinnemu nam siostra to przedstawiała. I ja to dokładnie pamiętam. I nie można mówić, że jest się wierzącym, ale nie praktykującym. Nie ma czegoś takiego. Mhm. Żeby być
Dziękujemy,
w ciągłym kontakcie
Pani Danuto.
Z Panem Jezusem, trzeba z Nim przebywać. Szczęść Boże, przepraszam za moje wzruszenie, ale jestem bardzo szczęśliwa, że się dodzwoniłam. Pozdrawiam ojca, wszystkich, którzy nas słuchali, i księdza biskupa. I jeszcze raz Bóg zapłać za wszystko. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani, z Panem Bogiem. Księże biskupie?
Tak, ta myśl o tym białym obrusie, no rzeczywiście jest, ja to też pamiętam jeszcze jako ministrant, że balaski się zakrywało przed komunią tym białym obrusem, jakby to było takie przedłużenie ołtarza. Ale być może w wielu kościołach jeszcze jest też na tych ambonach starych, takich tam wysoko ustawionych, jest jeszcze zwyczaj zakrywania też białym obrusem. Ta myśl kiedyś była w kościele, że mamy dwa stoły. Stół Słowa Bożego i stół chleba eucharystycznego. I dlatego biały obrus także na ambonie. To ta myśl jest bardzo piękna. Ona wyrażała to właśnie to przekonanie kościoła, że karmimy się w czasie Eucharystii z dwóch stołów. Najpierw ze stołu Słowa Bożego, trzeba się karmić tym Słowem, a potem ze stołu chleba eucharystycznego. I nawet ojcowie Kościoła nie mówią, żeby nic nie uronić z tego, co ze stołu Słowa dla nas spłynie. Tak samo jak czcią otaczamy ciało Pańskie, tak powinniśmy otaczać Słowo Pana Jezusa. No może nam do tego trzeba jeszcze ciągle dojrzewać.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Adam z Nowego Targu.
Prosimy, Panie Adamie.
Pozdrawiam serdecznie księdza biskupa, księdza prowadzącego. Ja kiedyś mogę tak rozumieć właśnie Eucharystię jako jakby uczestnictwo w czasie teraźniejszym i w czasie przed dwoma tysiącami lat, że niejako kiedyś tłumaczyłem młodym, że to tak jakbyśmy wsiadali w wehikuł czasu i uczestniczyli w tej Eucharystii, którą Wielki Czwartek sprawował sam Pan Jezus. I bo chodzi o to uobecnienie tej ofiary. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy, Panie Adamie.
Ofiary dokonuje się właśnie mocą Słowa Bożego. Najpierw, zanim na Eucharystii wypowiadane są słowa ustanowienia, mamy jeszcze liturgię słowa. I to uobecnienie ma miejsce. Poza tym przytaczamy słowa samego Pana Jezusa. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. To są słowa samego Pana Jezusa. A więc pod osłoną tych znaków sakramentalnych, pod osłoną chleba i wina i słowa, które wypowiadamy, mocą Ducha Świętego dokonuje się ta sama ofiara, ale w sposób bezkrwawy, ale dokonuje się ta sama ofiara. Pan Jezus za nas umiera i dla nas zmartwychwstaje.
Prosimy, Radio Maria, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże księdzu biskupowi, szczęść Boże ojcu.
Szczęść Boże.
I księże biskupie, oprócz tych dwóch znamion, które ksiądz biskup wymienił, że Eucharystia jest obowiązkiem i przywilejem, dodam moje własne. że jest dziękczynieniem i pragnieniem. Dziękczynieniem za to, co już otrzymałem i pragnieniem zjednoczenia. Jeśli pragnę, to pismo mnie informuje, że otrzymam, a reszta już się rozgrywa w przestrzeni wiary. Bardzo serdecznie dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oczywiście, że Eucharystia jest wielkim dziękczynieniem. Sama nazwa mówi właśnie, samo źródło tego słowa mówi o dziękczynieniu i zanim dokona się konsekracja chleba i wina, dziękujemy, zwłaszcza w prefacji, dziękujemy za wielkie dzieła Boże. I oczywiście też nawiązuje do tego pragnienia nieba. Tak, bo Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne. Dlatego to dziękczynienie też wyraża się bardzo mocno potem w śpiewie po Komunii Świętej. Jest pieśń na dziękczynienie i na uwielbienie. I to w ten sposób chcemy też podziękować za ten wielki dar Eucharystii, którą mogliśmy przyjmować. No i jest to też zjednoczenie nasze i z Panem Jezusem, i z nami. Pięknie śpiewamy w pieśni: jeden chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten chleb, co łączy kropel wiele, tak nas Chryste swoim złącz, Kościele. Jeden chleb łączy nas, ten chleb eucharystyczny, nas wszystkich, a to Pan Jezus nas łączy i jednoczy.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bardzo witam serdecznie Jego Ekscelencję i Ojca Prowadzącego. Proszę Ojca, ja kiedyś, jak jeszcze byłam dziecko i młodą osobą, no to uczono na religię, prawda, co to jest Eucharystia, ale to wszystko tak ogólnikowo to wszystko było. Szłam na mszę świętą, to matka zwracała uwagę, że podniesienie w czasie komunii to są takie momenty najważniejsze i to wszystko po prostu czyniłam. Aż w 2008 roku, wtedy, kiedy ten cud się stał w Sokółce, bo stamtąd pochodzę, ale teraz mieszkam na Mazurach, siostra zakonna, tam nakupiłam dużo książek o tym cudzie i już kiedy już chciałam lecieć do pociągu, siostra mówi: jeszcze proszę pani, tutaj mam dla pani książeczkę. Ja mówię: ale ja się śpieszę. I ona myślała, że może nie mam pieniążków czy coś. Ona mówi: ale za darmo pani to dam. I ja chwyciłam tą książeczkę i pobiegłam. Kiedy przyjechałam do domu, zaczęłam czytać te wszystkie książki, a między innymi tę książeczkę, która jest związana w aspekcie dzisiejszej tej właśnie katechezy. Ta książeczka to jest taka malutka i tytuł tej książeczki jest taki: Eucharystia źródłem człowieczeństwa. I co ja tu przeczytałam? Tu jest 36 punktów. Przeczytałam 36 punktów i po lewej stronie wszystkie czynności, jakie kapłan wykonuje w czasie mszy świętej, tylko to była czynność Pana Jezusa. I dopiero zrozumiałam, jak wielka tajemnica i wielka to jest wielka modlitwa Eucharystia. Na przykład ksiądz idzie do ołtarza, no to idzie do ołtarza, człowiek tak myślał. A to idzie Pan Jezus na Górę Oliwną. Ja takie tylko będę, najważniejsze takie punkty tu sobie podkreśliłam. Na przykład ksiądz odkrywa kielich. No to myślą ludzie, myślę ja, że no to odkrywa. A to ten punkt oznacza haniebnie obnażony Pan Jezus. Przecież Jego zdak to z tej godności. Na przykład prefacja, tak piękny punkt. To wtedy uznanym gorszy od mordercy Barabasza i skazana na śmierć. Na przykład czyści kielich, no to czyści, tak człowiek myślał, tak? A to namaszczony przez pobożne kobiety. No, na zakończenie mszy świętej kapłan mówi tak: idźcie, ofiara spełniona. A to oznacza, że rozsyła aniołów na cały świat i głosi Ewangelię. I te punkty przeczytałam i mówię: mój Boże, ile człowiek nie rozumiał, a w tej chwili to wszystko wiem. I tu jeszcze przeczytam takie ważne zdanie. To jest encykliki Ojca Świętego Ekscelencję Dei Eucharystia. W pokornym znaku chleba i wina, przemienionych w Jego ciało i Jego krew, Chrystus wędruje razem z nami. jako nasza moc i nasz światyk i czyni nas świadkami nadziei dla wszystkich. Jeżeli wobec tej tajemnicy rozum doświadcza własnych ograniczeń, to serce oświecone łaską Ducha Świętego dobrze wie, jaką przyjąć postawę, zatapiając się w adoracji i miłości bez granic. Tak, to ja też jeszcze tutaj...
Dziękujemy Pani, już dużo czasu na antenie zajęło to Pani rozważanie, za co dziękujemy oczywiście, ale też są inne telefony i też chcemy księdzu biskupowi pozwolić się odnieść.
Tak, dopowiedziałbym do tego, że to, co też Ojciec Święty, nasz święty papież Jan Paweł II mówił o przedłużeniu udziału mszy świętej w adoracji. Adoracja jest przedłużeniem i dziękczynieniem. I jak święty papież napisał, że zawsze odczuł wielką pomoc, pociechę i umocnienie, kiedy przebywał na adoracji Najświętszego Sakramentu Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dlatego ten nasz wielki szacunek i wielka godność dla mszy świętej powinna się też przedłużyć właśnie w adoracji. W wielu kościołach, już zwłaszcza w miastach, są kaplice adoracji i staje się to dosyć powszechne i nawet w sposób wieczysty. W niektórym, także u nas w Opolu, jest taka kaplica, gdzie codziennie, dzień i noc, przez cały tydzień są wyznaczone osoby, które adorują Eucharystię Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i trwa ta adoracja już od roku. Jest to coś wspaniałego i wielkiego. Jest to też pewien taki duch czasu i pragnienie. Właśnie to jest to pragnienie oddania czci Panu Jezusowi, który jest z nami i idzie z nami w naszej powszedniości życia. I zachęcam do właśnie przedłużenia udziału we mszy świętej, chociażby w chwili adoracji po mszy świętej.
Bardzo dziękuję. Ja dopytam, księże biskupie, bo w jednym z telefonów naszych słuchaczy pojawił się wątek pierwszej komunii świętej. Dzisiaj, też w rozmowach z katechetami, którzy uczą dzieci w drugich, trzecich klasach szkoły podstawowej, pojawia się taki problem czy wyzwanie takiego zlaicyzowania tych dzieci, zupełnego wychowania poza takim kontekstem religijnym, więc pytanie, jak tutaj, nie wiem, czy Kościół sam da radę odpowiednio dziecko przygotować do pierwszej komunii świętej, skoro w domu tego tematu w ogóle praktycznie nie ma od strony duchowej.
Wiem, że duszpasterze na początku przygotowania do pierwszej komunii świętej dzieci zapraszają rodziców i mają też regularne spotkania z rodzicami tych dzieci. I to jest szansa, żeby rodzice też, można powiedzieć, powtórzyli sobie katechizm, odnowili w sobie też życie wiary i wiedzę religijną i żeby w jakiś sposób wtedy razem z dziećmi, można tak by powiedzieć, odbyli taki trochę neokatechumenat przed przyjęciem pierwszej komunii swoich dzieci. Jest to szansa. I tu widzę drogę. Prawda, że to zależy też od rodziców, bo niektórzy mogą do tego nie podjąć, ale jak słyszę od duszpasterzy, wielu to podejmuje, to przynosi owoc.
Zatem takie wyzwanie i z tym chyba zostaniemy, księże biskupie, już kwadrans po dziewiątej, wiem, że obowiązki kolejne przed księdzem biskupem. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Za to spotkanie i prosimy też na koniec o słowo podsumowania i błogosławieństwo.
Tak. Eucharystia, źródło i szczyt naszego życia, niech zawsze takim pozostanie, taką pozostanie, a Jezus Chrystus, który jest w niej obecny, ten umierający, ale i zmartwychwstały, niech nam błogosławi i zsyła Ducha Świętego, abyśmy umieli dawać świadectwo w naszym codziennym życiu. Pokój i błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
Amen. Bardzo dziękujemy. Życzymy Bożego błogosławieństwa również i siły.
Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze bardzo dziękujemy za katechezę, którą wygłosił dziś dla nas ksiądz biskup Rudolf Pierskała, biskup pomocniczy diecezji opolskiej.